Dzień dobry Państwu, to jest Widok z K2, środowy podcast kultury liberalnej. Karolina Wigura, dzień dobry.
Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu.
Cześć, i Katarzyna Kasia, zapraszamy Państwa dzisiaj w góry wysokie i mocno ośnieżone, ale my się nawet zimą nie boimy wspinać tak bardzo, bardzo wysoko, tylko po to, żeby spojrzeć z góry na rzeczywistość. Jak się masz, Karolina, jak tam przygotowania do świąt? Widzę, że masz piękny stroik.
Dziękuję bardzo. Właśnie moje dzieci produkują te stroiki w różnych miejscach zaskakujących. Można znaleźć w domu liście i czerwone jakieś takie owoce na gałęziach, a na tym wszystkim jeszcze gwiazdki. Więc jeden z tych stroików porwałam i wstawiłam do naszego K2. A jak twoje przygotowania świąteczne?
Robiłam pierniczki, ale jeszcze nie są do końca gotowe. Natomiast no, poza tym z przygotowań to byłam na demonstracji w niedzielę w związku z tym, że w błyskawicznym tempie Sejm przyjął Lex TVN. Po prostu, wiesz Karolina, jestem w szoku, z którego jakoś nie mogę wyjść. Nie dlatego, że to prawo zostało przyjęte, ponieważ podejrzewałam, że tak się może wydarzyć, ale godzina 34 minuty na posiedzenie komisji oraz głosowanie w Sejmie, to przyznaj, że to jest tempo po prostu znakomite i niebywałe. Chciałabym, żeby nasi rządzący równie szybko przyjmowali na przykład regulacje dotyczące paszportów covidowych, ale to się jakoś nie może stać. Powiedz mi, jak myślisz, dlaczego akurat teraz to Lex TVN jest priorytetem, a nie paszporty covidowe?
A po co paszporty covidowe miały być priorytetem? Przepraszam bardzo, że tak zapytam ironicznie. Myślę, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, niestety, powiem to niestety, że Polacy i Polki do tych obostrzeń i do konieczności pokazywania tych paszportów covidowych podchodzą, no cóż, powiedzmy sceptycznie. To widać, prawda? To widać na ulicy, widać to w publicznym transporcie, że ludzie nie za bardzo chcą chronić siebie i innych. I wydaje mi się, że to jest, że to ma odbicie w tym takim spowolniałej takiej reakcji na to, że ten Omikron dotarł do Polski i w ogóle na czwartą falę, na którą trzeba było się przygotowywać już jakiś czas temu. Natomiast jeżeli chodzi o Lex TVN, no to no cóż, ja sądzę, że to po prostu miało tak być. Odczekano dosyć długo, żeby zamrozić ewentualne gorętsze nastroje. Odczekano też po to, żeby może tak przy świętach jesteśmy, może tak nie za dużo osób będzie demonstrowało. Ale najważniejsze, co mi się wydaje, to to, że no, trzeba jakoś przy władzy zostać. I jeżeli będą takie niepokorne media, jak choćby TVN, no to będzie kiepsko. Trudno będzie przy tej władzy zostać, bo jak widzimy w sondażach, Platforma Obywatelska powolutku, ale ten PiS dogania. No i w takim razie byłaby to bardzo duże ryzyko. No to w takim razie wszystkie ręce na pokład, bo trzeba zostać przy władzy. Ja to tak widzę. A jak ty to widzisz?
Wiesz co, słyszałam ostatnio taki komentarz, nie pamiętam kto to powiedział, bo tych komentarzy w ciągu ostatnich dni się po prostu nasłuchałam potwornie dużo, ale któryś z publicystów powiedział o tym, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński, jeżeli chodzi o politykę, to nie boi się żadnej partii opozycyjnej tak bardzo jak wolnych mediów. I coś w tym jest, to znaczy to, że tak ogromny nacisk Jarosław Kaczyński w swoich przemówieniach zresztą też kładł na to, żeby media te nieprzychylne wobec władzy stały się wobec niej przychylne, jest do zauważenia. I to jest tak, że ta wojna z mediami, z ich wolnością trwa od jakiegoś czasu, no bo mamy przejęcie Polska Press przez koncern paliwowy Orlen, mamy różne działania uprzykrzające życie wolnym mediom. Przecież kultura liberalna też odczuła to, że władza w Polsce się zmieniła. Nie oszukujmy się, to nie było tak, że to po nas spłynęło jak woda po gęsi, tylko wręcz odwrotnie, dało nam to bardzo mocno się we znaki. I nie tylko my oczywiście mieliśmy problemy, bo właściwie wszystkie redakcje takich pism jak nasze, miały i mają poważne kłopoty. Telewizja TVN jest na pewno nieprzyjemna dla Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim dlatego, że jest niezależna i że jest w rękach amerykańskich i że bardzo trudno jest mieć wpływ na tę stację. Czemu wyraz zresztą wprost dał sam osobiście poseł Suski, kiedy powiedział, że trzeba tę telewizję przejąć, żeby mieć jakiś wpływ na to, co się w niej dzieje, na to, co jest w niej mówione. Oczywiście zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało, ale no nie jestem tutaj przesadnie optymistyczna, muszę ci powiedzieć, jeżeli chodzi w ogóle o przyszłość mediów, bo to jest tak, że dzisiaj atakują TVN, a drugi w kolejności jest internet, z tego, co mówił Jarosław Kaczyński.
O właśnie, to znaczy to jest już kwestia, to jest w ogóle pytanie, czy to jest do zrobienia, czy to jest realne do zrobienia, w sensie technologicznym, ja tego nie wiem. Ale z całą pewnością, no brzmi to niesamowicie, muszę powiedzieć, tak? To znaczy, i cały czas tak sobie myślę, że to chyba wynika z tego, że może Polska Budapesztem północnej Europy, ale jednak Viktor Orban ma inną sytuację, albo miał inną sytuację przez ostatnie 10 lat, to znaczy na jego przeciwników politycznych głosowało po prostu nie tak bardzo dużo wyborców. I stąd być może jego działania mogły być inne. No on miał też większość konstytucyjną, to też bardzo dużo zmienia. No a tutaj nie ma większości konstytucyjnej, a z wyborów prezydenckich wyraźnie wynikało, że połowa elektoratu tu, a połowa elektoratu tam. W związku z tym no trochę innymi narzędziami się to robi. Tak mi się wydaje, że to jest taka lekcja z kompartystyki politycznej wyciągana przez Prawo i Sprawiedliwość.
Wiesz, jakiś czas temu rozmawiałam z Krystyną Kurcza-Predlich, naszą niedawną zresztą gościnią, wybitną specjalistką od spraw rosyjskich, i ona mi napisała w wiadomości coś takiego, że no i tak bardzo miło tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o ten lex TVN, bo przecież w Moskwie to po prostu wojsko zablokowało wejście do stacji, dziennikarzom zabrano komputery, dziękuję, do widzenia. Także można ostrzej, tak? Można ostrzej. Ciekawe, czy takich czasów się doczekamy. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nie, ale no bardzo wyraźnie widać, że te wzorce to są wzorce idące ze wschodu i bardzo wyraźnie widać niestety, że to, że teraz akurat to Lex TVN stało się znowu tematem, jest nie tylko próbą odwrócenia uwagi społecznej od tych wszystkich nieszczęść, które się dzieją dookoła, które już naprawdę trudno jest zliczyć i spamiętać, ale również jest kolejnym ukłonem tej władzy w stronę Kremla. To znaczy po szczycie, w którym wzięła udział w Warszawie między innymi Marine Le Pen, która mówiła o tym, że Ukraina nigdy nie była niepodległym państwem, między innymi, jeszcze taki gest wrogi wobec Amerykanów ze strony polskich władz, no to mi się wydaje, że tutaj jest to jeden wielki ukłon w stronę wschodu, jeden wielki ukłon w stronę Władimira Putina i jakiś taki akt wręcz powiedziałabym wiernopoddańczy, co w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie jest przerażające, bo to znaczy, że nasza władza sytuuje nas nie po tej stronie, po której chyba większość społeczeństwa polskiego jednak chciałaby być.
No w rezultacie chyba tak, to znaczy tutaj widać takie zmaganie tej Polski, która kiedyś była w czołówce państw demokratyzujących się, a teraz jest w czołówce państw, które wychodzą stopniowo z demokracji, czyli widać takie zmaganie gdzieś tam na linii tego wielkiego globalnego sporu pomiędzy modelem demokratycznym i modelem autorytarnym, prawda? Przy czym wydaje mi się, że no to jest takie odbicie tej tak zwanej nowej zimnej wojny u nas. To tak to wygląda. To jakby pierwsza sprawa, a druga sprawa to, że to jest bardzo ciekawe z tym ukłonem wobec Władimira Putina. Mianowicie, ja może jestem naiwna, ale wciąż argumentuję, że to nie jest tak, że polski rząd to chce robić, tylko to tak wychodzi z punktu widzenia geopolitycznego. To znaczy, że w Polsce, ze względu na nasze położenie geopolityczne i historię, my mamy właściwie dwa wybory. Możemy iść na zachód, co robiliśmy przez 25 lat, integrując się z NATO i Unią Europejską, i wtedy jesteśmy jakoś zabezpieczeni przez ten klub państw, które uważają, że pewne rzeczy są niewzruszalne po 1945 roku. Ale druga wersja, i to właśnie PiS uskutecznia, to jest zawieszenie Polski w izolacji, takim suwerenistycznym izolacjonizmie, i to w efekcie jest poddanie Polski pod wpływy rosyjskie. To znaczy, że to bierze się z tego pozostawienia w pustce. to się nie musi brać w sposób taki bezpośredni, jak u Łukaszenki choćby. To może być kwestia właśnie pewnej konsekwencji tej izolacji, w którą my wpadamy.
Wiesz co, no tylko, że jakie by nie były powody, to zacytuję ci Pismo Święte, po owocach ich poznacie, a te owoce będą dla Polski, już są w tej chwili bardzo gorzkie, także wydaje mi się, że niezależnie od intencji ta tendencja jest dla nas zgubna, jeśli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład polska racja stanu. No ale chciałabym, żebyśmy teraz na chwilę porzuciły, chociaż na pewno wrócimy z naszym rozmówcą, z naszym gościem znakomitym do kwestii właśnie tych wielkich i globalnych, ponieważ tak sobie się zastanawiałyśmy dosyć długo, kogo byśmy chciały zaprosić tak na koniec roku, tak żeby trochę podsumować to wszystko, co się wydarzyło, chociaż rekapitulacja w wypadku tak pełnego wydarzeń roku jak 2021 będzie trudna, ale pomyślałyśmy sobie, że osobą, która na pewno doskonale odpowie na nasze pytania, jest Edwin Bendyk, dziennikarz, pisarz, publicysta, wykładowca akademicki, szef działu nauka w tygodniku Polityka i prezes zarządu Fundacji Batorego. Aż strach pomyśleć, że to jest jedna osoba, która się tym wszystkim zajmuje. Jakub Bodziony, nasz znakomity wydawca, zaraz nas z Edwinem połączy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękujemy ci, że się zgodziłeś przyjąć nasze zaproszenie na wspinaczkę wysokogórską.
No to ja dziękuję. Niczego lepszego nie mogłem sobie wymyślić przed tutaj końcem roku, także dzięki wielkie.
No mamy do ciebie mnóstwo pytań i to bardzo zróżnicowanych, bo ten rok był, tak jak powiedziałam przed chwilą, niezwykle intensywny, ale mam wrażenie, że to w ogóle jest jakaś taka tendencja, powiedziałabym, bardziej ogólna. Ale ja na początek cię chciałam zapytać o pandemię, no bo to był drugi rok pandemii i chciałam cię zapytać, czego twoim zdaniem pandemia nas nauczyła w ciągu tych 2 lat i tego ostatniego roku zwłaszcza? Czego nas nauczyła o nas samych, o świecie, o naszych możliwościach, o nas jako społeczeństwie i w skali globalnej, i w skali lokalnej? To takie małe pytanko na początek.
Zacznę od przypomnienia takiej konferencji prasowej zorganizowanej przez Światową Organizację Zdrowia równo rok temu, właśnie w grudniu, po podsumowującą pierwszy rok walki z pandemią, i tam eksperci WHO no, mówili, że to jeszcze z nami zostanie na długo, tak? Że, a najprawdopodobniej na zawsze, znaczy ta pandemia zostanie, no i rzeczywiście odkrywamy, że mieli rację. To jest, mówię też to, że tutaj ta rola nauki jest kluczowa, chociaż oczywiście taka ambiwalentna, bo z jednej strony zmagamy się, przecież nie tylko w Polsce, z oporem przeciwko szczepionkom, Austria chociażby, kraj, który zdecydował się wprowadzić obowiązkowe szczepienia, no i masowy opór społeczny, dosyć kiepskie wyniki szczepień przecież też, także to widać, że problem jest. Dla mnie w tym się ujawnia pewien paradoks współczesności, to znaczy mamy z jednej strony ciągle od ponad 100 lat trwające przyspieszenie procesu naukowego, polegające na tym, że co 12 lat podwaja się zasób wiedzy naukowej, i to w pandemii się ujawniło. Znaczy to, że dostaliśmy szczepionki w niespełna rok, wbrew wszelkim eksperckim prognozom, bo oni mówili, że w najlepszym wypadku 2023, tak podpowiadała historia. Dostaliśmy jednak w ciągu niespełna roku i za to płacimy cenę, po prostu, bo nie jesteśmy w stanie za takim tempem nadążać. To znaczy normalny człowiek, nie, no, w cudzysłowie normalny, taki, który nie zajmuje się nauką, prawda, nie zna procesu, logiki tego przyspieszenia i efektów, synergii, jakie powstają dzięki temu, że właśnie można wiele rzeczy robić szybciej, nie przyjmuje tego. Widzi w tym coś, ja nie mówię, że to jest pełne wyjaśnienie oporu przeciwko szczepionkom, ale według mnie jest coś na rzeczy, że po prostu nie nadążamy za tym, co się w obiegu pojawia, co graniczy często z cudem, prawda? I w tym momencie racjonalizacje często uciekają się do takich właśnie zjawisk. Więc to jest taka lekcja, którą właśnie z jednej strony pokazująca potęgę jednak nauki, która daje zapowiedzią tego, że rozwiązania innych ważnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne chociażby, że to wszystko też jest w zasięgu przynajmniej wyobraźni, może niekoniecznie realności, bo to zależy, co my zrobimy jako ludzie, ale że ta pula wiedzy narasta tak szybko, że perspektywa roku 2030, kiedy musimy mieć te rozwiązania, no to pamiętajmy, że w tym czasie będziemy mieli znowu 2 razy więcej wiedzy niż w tej chwili, prawda? I ona w znacznej mierze będzie odpowiadać właśnie na te wyzwania. Natomiast to, co jak już konkretnie, na przykład przyglądając się doświadczeniom różnych państw, to tu ciągle jeszcze mamy nieodrobioną lekcję. I to jest ciekawe, bo w pierwszym roku pandemii, po pierwszym półroczu powiedzmy, pojawiły się takie pierwsze podsumowania pokazujące na przykład, że lepiej sobie radzą z pandemią społeczeństwa, państwa rządzone przez kobiety. No i to były poważne analizy politologiczne, że przynajmniej ten pierwszy okres, Nowa Zelandia chociażby, Niemcy z Angelą Merkel, Finlandia, prawda, to pokazywały, że coś jest na rzeczy. Nie widziałem późniejszych analiz, chętnie bym popatrzył, bo ja jestem przekonany, że tam było coś na rzeczy, że to była zupełnie też, poczynając od retoryki, prawda, Francja, która rozpoczynała walkę z pandemią, oświadczeniem Emmanuela Macrona, jesteśmy na wojnie, prawda? No i właśnie Niemcy mówiąc, nie jesteśmy na wojnie, czy Jacinda Ardern mówiąca, to nie jest wojna, to jest, musimy być wobec siebie życzliwi, czuli, prawda, pamiętać o swoich rodzicach, zadzwonić do nich, prawda, zupełnie inne języki. No i to jest ciekawe właśnie, co tak naprawdę w sumie wynika, ale jak się popatrzy na te kraje, które dzisiaj mają najwyższy poziom zaszczepienia, mówię o demokratycznych, nie mówię o Chinach, bo to jest inna sprawa, no to Japonia, która długo się rozbiegał, ale w tej chwili ma 80% zaszczepień. Portugalia, prawda? 90%. To widać, że w reżimie absolutnie demokratycznym, bez autorytarnego jakby tutaj przymusu, można zbudować atmosferę zgody. No i wracając do Polski na sam koniec kwestii pandemii, no to tu z kolei pandemia rzeczywiście stała się takim czynnikiem pandemonium właśnie, który wyzwolił wszystko, co zwłaszcza po stronie państwa, prawda? Pokazał, że to jest państwo, które chciałoby być autorytarne w sensie zdolności podejmowania władzy, ale jest pozbawione całkowicie autorytetu, który jest niezbędny dla każdego autorytaryzmu. No i to właśnie przy pandemii, zwłaszcza w tej fazie, to miotanie się premiera, który pyta, ile jeszcze ludzi musi umrzeć, żeby się ludzie zaszczepili. No to pytanie, ile jeszcze ludzi musi umrzeć, żeby rząd podjął działanie, prawda? To jest właściwe kwestia i to jest jakiś, no, zresztą same rozmawiałyście, no po prostu niewyobrażalne, powiem szczerze. To jest niewyobrażalne, ta całkowita indolencja, zbrodnicza wręcz, no bo mówimy jednak o setkach ofiar dziennie. Razem, no to pula tych ofiar i covidowych i związanych z tym, że nie zostały zaopatrzone inne choroby przez obciążenie szpitali, no to już nam się powstanie warszawskie robi, tak, w kategoriach statystycznych, więc zupełnie jakiś dramat, który trudno interpretować, bo w tym momencie jest pytanie, no po co władza takiej władzy, prawda? Poza tym, żeby tę władzę mieć. No bo nie widać, jeżeli nie jest w stanie rozwiązać tego typu problemów, no to pytanie, jakie byłaby w stanie inne rozwiązywać, żeby było lepiej. Znaczy, na czym miałaby wyglądać ta lepsza Polska wymarzona przez Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli nie jest w stanie zapewnić podstawowego bezpieczeństwa. No takie, no to jest kategoria hobsowska państwa, prawda? Państwo, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa tak w wymiarze biologicznym, traci legitymację do organizowania życia publicznego.
Trzy rzeczy przyszły mi do głowy, którymi się chciałam podzielić po tym, co powiedziałeś, Edwinie. To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, sporo rozmawialiśmy w Kulturze Liberalnej, sporo o tym pisaliśmy i także Fundacja Batorego poruszała ten temat, mianowicie kwestia żałoby po pandemii. W momencie, kiedy się porusza w tej chwili ten temat, często odzywają się takie głosy, że tak, rzeczywiście żałoba po tych pierwszych trzech falach tak, ale ta czwarta fala to nie, dlatego że ludzie się nie szczepią, a zatem sami są sobie winni. I teraz, kiedy cię słucham, Edwinie, to sobie pomyślałam o tym, jak Olaf Scholz, nowy kanclerz Niemiec, powiedział ostatnio takie zdanie, że on jest kanclerzem wszystkich Niemców, łącznie z tymi niezaszczepionymi. I to było bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy tak stawiamy sprawę, to mówimy tak, nie jest tak, że wykluczamy tych ludzi, którzy się nie szczepią, tylko zastanawiamy się nad tym, dlaczego oni się nie zaszczepili. To znaczy próbujemy przejść tę drogę, która doprowadziła tych ludzi do tego, że oni nie ufają, że oni uważają, że anarchia jest lepsza, czy warcholstwo, czy jakiś rodzaj sprzeciwu, czy cokolwiek to jest. Czyli próbujemy zrozumieć te grupy społeczne, zamiast po prostu potępiać od samego początku i mówić, sami sobie jesteście winni. To mi się wydaje takim bardzo ważnym spostrzeżeniem. Druga rzecz, którą pomyślałam na początku, kiedy mówiłeś o tej wiedzy przerastającej nam jako społeczeństwom naukowej i o tym, jak trudno jest czasem tę wiedzę zintegrować z doświadczeniem codziennym, to pomyślałam sobie, że to może jest jednak jakiś przyczynek do optymizmu. To znaczy przypomniałam sobie książkę, wspaniałą książkę Factfulness Hansa Roslinga, gdzie Hans Rosling pokazuje, że nasza wiedza na temat tego, co mówi nauka, jest generalnie tak przestarzała jakieś 25 lat, z wyjątkiem wiedzy na temat zmiany klimatycznej, czy też katastrofy klimatycznej, wybierzcie, które pojęcie Wam bardziej pasuje. Mianowicie tutaj aktywiści razem z naukowcami mieli jednak sukces i potrafili dosyć szybko przekazać, co się dzieje, i to jest przyczynek, według Roslinga, do optymizmu, a nie do pesymizmu. To takie dwie uwagi, a trzecia, która się z tym wiąże, to chciałam właśnie zapytać Cię, Edwinie, w kontekście tego, o czym mówiłeś, właśnie przenikania tej wiedzy do społeczeństwa, w kontekście tego budowania zgody, które może prowadzić do tego, żeby zintegrować tych ludzi, którzy się na przykład sprzeciwiają szczepieniom, mówią, jak to się mówi teraz, odszczepcie się, tak? I w kontekście tej pandemii, czy to jest tak, że my raczej, jeżeli chodzi o ten trend na 2022, czy my raczej dążymy jako duży globalny trend do zmiany pandemii w endemię, a zatem znormalizowania tej pandemii koronawirusa, stopniowego przyzwyczajenia do tego, że będziemy się w końcu wszyscy raczej szczepić? Czy też coś zupełnie innego nas czeka? Jak ty uważasz?
Znaczy, zdecydowanie idziemy w kierunku endemizacji. Ja myślę, że takim punktem przełomowym był omikron, pojawienie się tej najnowszej mutacji, nie tylko w kategorii szoku, jaką wywołała w społeczeństwach globalnej północy, ale też odkrycia wielkiej hipokryzji tych społeczeństw i de facto takiego rasizmu szczepionkowego, który się ujawnił. No bo wszyscy już wiedzą, że omikrona najprawdopodobniej byśmy uniknęli, gdyby mieszkańcy Afryki byli zaszczepieni. Natomiast tam poziom zaszczepienia jest 5% i nie wynika z niechęci, tylko po prostu z niedostępności szczepionek. I to jest na wielu poziomach ta niedostępność jest, bo na przykład Południowa Afryka chciałaby produkować szczepionkę, ma zasoby techniczne do wytworzenia tego, natomiast wiedza dotycząca tego jest chroniona patentem i oni oświadczyli wprost, że po prostu łamią teraz patent, już nie pamiętam której z firm, po prostu rozkodowują tę szczepionkę ze pełną świadomością, że robią to nielegalnie, ale w trosce o społeczeństwo, natomiast nikt nie chce im pomóc, prawda? Tutaj jest taka cicha zgoda, że okej, nie będziemy ich ganiać do sądu, prawda? Nie wyślemy lotniskowców, żeby im zabronić tego, ale też nie pomożemy, prawda? I omikron uświadomił jednak, że solidarność międzynarodowa jest tutaj niezbędna. Ja mam nadzieję, że to się przełoży rzeczywiście na pomoc w walce z tymi. Natomiast bardzo istotny aspekt, który zmieni grę najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni, miesięcy na pewno, to jest też pojawienie się leków. Już nie tylko szczepionek, ale leków w tej chwili są w fazie badań klinicznych. Tu też taki element patriotyczny, ważny wkład jest jednego z laboratoriów chemicznych z Politechniki Wrocławskiej, która wiele zrobiła, żeby wyjaśnić. To właśnie znowu ten efekt akumulacji wiedzy. Oni dysponowali pewną wiedzą pochodzącą z badań jeszcze nad ospą i innymi rzeczami, które dzisiaj okazały się właśnie bardzo przydatne przy poszukiwaniu już leków. Jak będziemy mieli leki plus szczepionki, to jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście ta endemizacja jest możliwa i nauczymy się z koronawirusem żyć. Już się nauczyliśmy. Jak popatrzymy, jeśli chodzi o gospodarkę, to w jakimś sensie ona, jeżeli ma dzisiaj kłopoty, to z innych względów. To jest to chociażby, że zatkały się całe łańcuchy dostaw, prawda, związane z zbyt szybkim odbiciem się gospodarki i po prostu tutaj to wynika ze zbyt dużej złożoności całego systemu, ale pokazuje, że sama energia w gospodarce wróciła i dosyć szybko. Zaczęliśmy nawet wykorzystywać pandemię często do zmiany modeli biznesowych i tak dalej, więc tu coś ciekawego się dzieje, więc w tym sensie chyba jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten 2022 był takim czasem rzeczywiście poddania kontroli tego procesu i społecznego, takiej, mówię nawet społecznej kontroli, że nauczymy się z tym żyć. Natomiast w Polsce będzie jeszcze długo problem, bo tu jednak zasadniczo kwestią jest ten poziom, w Polsce i w regionie, bo czy Słowacja, czy Czechy, to Węgry, to podobne są wyzwania, więc przy tak niskim poziomie wyszczepień będziemy mieli cały czas jeszcze koszty społeczne olbrzymie ze względu na obciążenie służby zdrowia.
No właśnie, to jest kwestia, o której już mówiliście, mianowicie tego, w jaki sposób władze reagują na to, co się dzieje. I ja mam takie pytanie bardziej ogólne do Ciebie. Myśmy tutaj z Karoliną zaczęły naszą rozmowę od tych aktualnościowych kwestii związanych z Lex TVN. Czy masz takie poczucie jako obywatel, że rządzący naszym krajem dobrze identyfikują najważniejsze wyzwania, które współczesność przed nimi stawia? Bo ja mam takie cały czas wrażenie, że idziemy gdzieś zupełnie obok, że te strzały są nie tylko znikąd, ale również zupełnie bez sensu. To znaczy mam wrażenie, że żyjemy w kraju, w którym władza jest tak skupiona na utrzymaniu się przy władzy, tak jak Karolina wcześniej powiedziała, że kompletnie nie widzi tego, co naprawdę jest dla nas problemem, zagrożeniem, wyzwaniem. Jak ty to oceniasz?
No niestety całkowicie się zgadzam, niestety, bo nie chciałbym się zgadzać, ale też na sporo uwagi to właśnie temu zjawisku poświęciłem w ostatniej książce w Polsce, czyli wszędzie właśnie, gdzie pokazuje, że ta władza dokładnie, jedynie przy dzisiejszej złożoności wyzwań, a model tej władzy, czyli takiej właśnie, no, nawet jeżeli nie będziemy jeszcze mówić autorytarnej, ale w każdym razie wizji takiego scentralizowanego państwa jakobińskiego de facto, gdzie jest jeden mózg, który rozprowadza wolę polityczną, i zamienia na decyzje już w konkretnych sprawach. Absolutnie to wiemy po prostu. Znowu nauka jednoznacznie to pokazuje. Dzisiaj tak się nie da rządzić. Nawet Chiny tak nie są rządzone. Xi Jinping oczywiście ma władzę monarchy, prawda, ale nie tak wygląda władza w Chinach. Znacznie inteligentnie, jeśli chodzi o kwestie delegowania i tak dalej. U nas tego nie ma. To jest wszystko zawieszone na widzimisię po prostu faceta chronionego przez 100 samochodów policyjnych, prawda, który się boi i jednocześnie no właśnie, identyfikuje jakoś te zjawiska w sposób obłędnie logiczny, bo tutaj na przykład jak rozmawiamy o tej kwestii Lex TVN i policzkowi wymierzonemu Stanom Zjednoczonym. Znaczy, to paradoksalnie właśnie można było zrobić w momencie, kiedy Putin wysłał dwa listy, jeden do NATO, drugi do Joe Bidena, domagając się usunięcia wojsk amerykańskich z terenów włączonych do NATO po 1997 roku, prawda? I wiadomo, że Stany Zjednoczone nie mogą w takiej sytuacji wycofać wojsk, więc po prostu Kaczyński gra w tym momencie bezwzględnie cynicznie. No wie, że Biden jest uwiązany, no może retorykę uprawiać, ale dla Polska nie jest w tym momencie dla niego, jest raczej lotniskowcem dla tych wojsk niż problemem, prawda? No ale my za to właśnie zapłacimy, bo obawiam się, że wola Amerykanów tutaj, czy ich narzędzia do oddziaływania, jakie jeszcze były przed konfrontacją z Putinem, czyli na przykład relokacja wojsk w kierunku Rumunii chociażby, jak się mówiło, czy państw bałtyckich, w tej chwili jest nierealna. Znaczy one muszą tu zostać. No i właśnie, to jest taki świat, w którym będziemy musieli się uczyć też takich, no właśnie, z jednej strony graczy jak Kaczyński, który no będzie każdą okazję w sposób wręcz perwersyjny wykorzystywał do tego, żeby uzyskać swoje cele. No a tym celem w zasadzie jest tylko chyba i wyłącznie utrzymanie władzy. Coraz też chyba bardziej świadome, i to Marek Suski, on jest, świetnie go słuchaj, bo rzeczywiście mówi, nie myśli co mówi, ale mówi co myśli, prawda? Więc i to jest fantastyczne, jak on właśnie porzucił ten lapsus o 2 latach, dołożycie nam 2 lata, prawda? Z jednej strony to pokazuje, że nie mają zamiaru specjalnie oddać władzy, bo sobie tak szyderstwo można takie formułować, ale z drugiej strony naraz ta świadomość, że jak oddadzą tę władzę, to jednak będzie za to, musi być jakieś rozliczenie, że za tą władzą szły jednak istotne przekroczenia prawa, już nie tylko w kategoriach Trybunału Konstytucyjnego, ale po prostu karnego, prawda? I to jest taka sytuacja chyba najbardziej niebezpieczna w polityce, bo to jest władza jednocześnie beznadziejnie słaba, właśnie to już mówiliśmy o tym. W związku z tym będzie skłonna do sięgania po przemoc, żeby integrować te zasoby, które jej zostały, prawda? I to także te najbliższe miesiące rzeczywiście mogą być takim czasem zbierającej ofensywy politycznej w obszarach, gdzie jeszcze można oddziaływać, czyli przez Sejm, prawda? Tam, gdzie będzie, kiedy się tylko pojawi większość, to będą przepychane kolejne elementy punktu, prawda? Czyli Lex Czarnek jest zawieszony w tej chwili tylko na tym, czy w danym momencie pojawi się większość, czy da się to zrobić jeszcze szybciej, prawda? Już nie w 1,5 godziny kolejny rekord księdze Guinnessa, prawda? No to zrobimy godzinę, prawda? Więc to niestety jest bardzo realny scenariusz.
To ja jeszcze właśnie zapytam w tę stronę, dlatego że tak jak idąc za myślą twojej książki w Polsce, czyli wszędzie, to właśnie chciałabym się przez chwilę skoncentrować na tym wszędzie. Coraz więcej się mówi o nowej zimnej wojnie. To miałaby być wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a w istocie jest to wojna pomiędzy modelem liberalnej demokracji i autorytaryzmu. To znaczy, mamy dzisiaj taką sytuację, w której coraz silniejsze wydają się wielu osobom na świecie modele autorytarne, Prawdopodobnie dlatego, że one w przeciwieństwie do tego, co działo się jakieś 30 lat temu, są wydolne ekonomicznie. Czyli jak patrzymy na przykład na model chiński, przede wszystkim na chiński, bo nie na rosyjski, ale jak patrzymy na model chiński, to widzimy, że jest to model, który jest niedemokratyczny, a jednocześnie jest wydolny ekonomicznie, albo nawet więcej niż wydolny. I prawdopodobnie to stąd wynika takie przeciąganie w naszym regionie, które państwo po której stronie się ostatecznie znajdzie, czy będziemy tu, czy będziemy tu. I właśnie w kontekście 2022 roku chciałabym cię zapytać o to, jak widzisz ten trend, to znaczy właśnie trend sporu pomiędzy demokratami a autorytarystami. Żebyśmy jeszcze ten obraz trochę utrudnili, no to trzeba powiedzieć o takiej bardzo szerokiej dyskusji w tej chwili wśród demokratów amerykańskich, to znaczy właściwie, czy Biden jest w stanie wygrać jeszcze raz wybory. Na dobrą sprawę, tak jak obserwuję w tej chwili dyskusję amerykańską, po pierwszym artykule Boba Kagana, który był jeszcze taki, no taką jaskółką był, taką ostrzegawczą jaskółką, że może tutaj być źle, w tej chwili te nastroje się robią coraz bardziej minorowe. Z kimkolwiek rozmawiam, na dobrą sprawę mówi, no tak, może się tak zdarzyć, że Biden nie wygra wyborów, a co gorsza, że wygra je Trump.
No niestety, to widzimy, że coraz bardziej zasadne pytanie, mimo że dopiero rok tak upływa.
Tak, właśnie, bo to oczywiście nie jest tak, że wybory będą już teraz w Stanach Zjednoczonych.
Ale za rok już się zacznie kampania w Stanach Zjednoczonych, zaczyna się w połowie kadencji, prawda? No, wraz z wyborami do kongresu, tymi uzupełniającymi, wtedy najprawdopodobniej demokraci stracą większość. No i będzie skończy się możliwość uprawiania polityki przez Bidena tak naprawdę, więc i wtedy też może się tak zacząć ten proces już erozji, no zwłaszcza, że jest też atakowany przez swoje lewe skrzydło, znaczy nie ma jedności tego obozu demokratycznego, prawda? I to też maksymalnie komplikuje. Natomiast do tego pytania, które zadałeś głównego, znaczy napięcie między tymi siłami autorytarnymi a demokratyczno-liberalnymi, tak to nazwijmy, czy obozem liberalnej demokracji, to tu jeszcze jedna oś bardzo wyraźnie taka konfrontacji wewnątrz samego obozu demokratycznego się ujawniła. No to jest to co się wydarzyło latem, to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Australią i Wielką Brytanią w sprawie łodzi podwodnych. To wygląda, że tak bardzo, że to Francja dostała policzek. To jednak jest znacznie poważniejsza sprawa. To jest po prostu jednak sygnał, że w tym nowym świecie, gdzie między innymi też mamy właśnie wyzwania klimatyczne, które są problemem samym w sobie, ale też są powodem wielkiej reorganizacji kapitalizmu wokół nowego paradygmatu technologicznego i gospodarczego. No i tutaj nie ma miłości, to znaczy wyzwanie jest wspólne, natomiast jest pytanie, kto będzie, że tak powiem, kontrolował granicę technologiczną w tym nowym świecie, bo z tego będzie czerpał profity też gospodarcze i strategiczne, czyli cały ten świat zielonego kapitalizmu, tak go nazwijmy, powęglowego, no będzie definiował się w konfrontacji między trzema obozami de facto, no właśnie Chinami umownie, jako takim aspirując do hegemona, tym obozem europejskim, który tu akurat ma duże szanse, bo jest w wielu wypadkach tych technologii i też instytucjonalnie bardzo zaawansowany, jeśli popatrzymy na Europejski Zielony Ład. I właśnie Stany Zjednoczone z tym sojuszem takim, powiedzmy, anglosaskim, który się odbudowuje, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tu będzie po prostu konfrontacja, niekoniecznie współpraca, czy kompetycja, jak to się czasami mówi. W pewnych elementach będzie współpraca przeciwko Chinom, ale jeśli chodzi o sam front technologiczny, na pewno będzie ostry spór, który już widać, prawda? Konfrontacja z gigantami cyfrowymi ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby dać czas europejskim firmom samochodowym, które tu będą głównym graczem przy całej tej transformacji do elektromobilności i tak dalej. Więc niezwykła łamigłówka się tutaj otwiera, na którą się nakłada jedna matryca, niezwykle ciekawa, niedawno przypomniana w Nature przez taki zespół ekonomistów i politologów, którzy przypomnieli pojęcie, które wprowadził w 2014 roku Larry Summers, secular stagnation, czyli takiej wiecznej czy trwałej stagnacji gospodarczej. Że tu nic się nie zmieniło od rozpoznania Summersa z 2014 roku, przeciwnie, że wchodzimy w fazę, i to nie tylko w krajach zaawansowanych gospodarczo, ale również Chiny. Chiny zeszły do 5% PKB, to jest praktycznie stagnacja w przypadku Chin, ale cały świat najprawdopodobniej wyszedł już z fazy możliwości generowania wzrostu gospodarczego na poziomach takich, jakie były jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia i wiele przyczyn jest tego. Jeśli chodzi o kraje rozwinięte, to głównie demografia to powoduje i coraz mniejsza efektywność też jakby nakładów na badanie i rozwój. Czyli po prostu konkurencja jest coraz bardziej na tak zwanej granicy technologicznej, to jest obarczone większą niepewnością i mniejsze są zyski z tego. Znaczy trzeba w to iść, ale niestety mniejsze też daje jakby zwroty. To widać też, że mniejsze są zwroty na przykład z wykształcenia już w tej chwili, w związku z czym ten mit na przykład budujący klasę średnią w epoce nowoczesnej się wyczerpuje, że już dzisiaj nie wystarczy pójść na studia, żeby zapewnić, po prostu to nie jest zasób w gospodarce przy takim nasyceniu ludźmi wykształconymi. A z kolei państwa rozwijające się czy globalnego południa weszły w fazę czegoś, co Dani Rodrik z kolei opisywał, przedwczesnej dezindustrializacji. To polega na tym, że na przykład Chiny osiągnęły maksymalne nasycenie przemysłem, po którym już udział przemysłu w PKB zaczął maleć, przy poziomie zdaje się 20% udziału pracowników w całej puli zatrudnionych. I to wszystko ma olbrzymie znaczenie w ogóle do pytania o możliwość demokracji w sytuacji właśnie braku wzrostu gospodarczego, to znaczy braku możliwości finansowania, tak powiem, dobrobytu społecznego z długu publicznego. Po prostu tego długu nie da się zaciągać, bo nie będzie jak go spłacać. No to jest zupełnie nowa epoka. Są państwa, które już to się mierzą i z nawet nie najgorszymi wynikami, to jest Japonia. Właśnie już o niej przed chwilą mówiliśmy. Teraz niedawno The Economist, taki duży raport o Japonii zrobił, pokazując, że Japonia nie jest outlierem, nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o rozwój, tylko raczej w awangardzie, że trzeba się uczyć, jak zarządzać teraz w warunkach demokratycznych społeczeństwem, które właśnie jest w fazie stagnacji, starzeje się i zaczyna wymierać też, bo to jeszcze jest ten aspekt. I że można to zrobić, ale to trzeba jakby planowo do tego podejść. Oni to robili od lat 70., trzeba pamiętać, w związku z czym trochę czasu na to poświęcili. Ale jak tego nie zrobimy, to po prostu ten model z lat 30. XX stulecia staje się niezwykle aktualny, czyli stagnacja, która w połączeniu jeszcze z inflacją, którą teraz widzimy, czyli stagflacja, najgorsze co może być, to jest idealnym paliwem dla populistów.
No właśnie, to jest pytanie o to, bo tak, w Polsce średnia długość życia skróciła się o ponad 1,5 roku. To jest niewiarygodnie dużo. To jest naprawdę informacja, która powinna, nie wiem dlaczego nie jest na pierwszych stronach gazet, dlaczego nikt się nad tym nie zastanawia, bo to jest naprawdę gigantyczny cios. My się nie przygotowujemy od lat 70. jak Japonia do niczego, bo trudna historia i liczne zawirowania oraz aktualne tendencje temu nie sprzyjają. Natomiast jesteśmy bardzo dobrym przykładem tego zwrotu populistycznego. I według tych ostatnich badań, według ostatnich doniesień oraz tych donosów z wnętrza Facebooka, okazuje się, że te media społecznościowe niezwykle wspierają polaryzację społeczną. I że Polska jest tutaj takim kolejnym, doskonałym przykładem właśnie tej polaryzacji. Czy myślisz, że w 2022 roku ta tendencja będzie się pogłębiać, czy też przez to, że jesteśmy tego świadomi w tej chwili, mamy szansę coś z tym zrobić? A jeżeli tak, to co? Wypisać się z mediów społecznościowych, przestać z nich korzystać? Czy to ma się szansę stać jakimś globalnym trendem, albo chociaż polskim, lokalnym?
Chyba trudno będzie, znaczy to jesteśmy, znaczy w jakimś sensie wszyscy, znaczy i my jako użytkownicy tacy powiedzmy cywilni, ale i politycy, wszyscy są uzależnieni od mediów społecznościowych, bo one stały się takimi, no jednak przy wszystkich tych deficytach pokazanych już też no właśnie w sposób naukowy, bym powiedział wręcz, prawda? Nie tylko na poziomie doniesień, tak powiem, sygnalistów, ale też wiemy to z analiz coraz lepszych, że rzeczywiście rola tych no platform jest niszcząca, ale jednocześnie jest też wiele badań pokazujących, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dużo poświęcono badań kampanii w 2016 roku i 2020 roku. Jak rzeczywiście wyglądało, na przykład czy w 2016 możliwe było ta manipulacja, wykorzystywanie Facebooka do manipulowania opinią, no, miało jaką rolę w zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa i później też w jego polityce. I okazuje się, że obraz szczęśliwie jest znacznie bardziej złożony. To znaczy znowu, dzięki badaniom naukowym wiemy, że formowanie opinii publicznej, zwłaszcza w tematach politycznych, jest znacznie bardziej złożone i nie kształtowane tylko przez media, prawda? Tylko generalnie to jest wielostopniowy proces, w którym główną rolę odgrywają najbliższe kręgi, że tak powiem, znajomości. Oczywiście pytanie teraz, kto w moim otoczeniu takim tym społecznym, w mojej nawet nie bańce, ale po prostu w sieci relacji, tak, rodzinno-towarzyskich, jak sam kształtuje i pozyskuje informacje. Ale nie jest to taki jakby liniowy proces. To, co też było ciekawe w Stanach Zjednoczonych, mimo znaczenia właśnie mediów społecznościowych, okazało się, że ciągle telewizja jest najważniejszym medium. To trochę nam podpowiada, dlaczego też Jarosław Kaczyński też wie, w co uderzyć, prawda? Że oczywiście na Facebooku trzeba być, ale jednak to telewizja ciągle jest tym medium takim nadającym wspólny komunikat do zintegrowanej grupy odbiorców, który staje się jakby tematem do wspólnej opowieści, prawda? I to w Stanach Zjednoczonych to wręcz ilościowo pokazano. Więc ja myślę, to wszystko pokazuje, że nie jest jeszcze nic stracone. To znaczy w tym sensie, że ja bardzo dużo tutaj nadzieję upatruję jednak w debacie takiej demokratycznej na poziomie lokalnym. Że właśnie to są te podstawowe punkty odniesienia i racjonalności, gdzie tak naprawdę tworzymy poprzez kontakt z rzeczywistością i poprzez, że tutaj właśnie rozwiązujemy realne problemy, ale też mamy bezpośrednie doświadczenie władzy w postaci tej władzy najbliższej, prawda, samorządowej. Od jej jakości bardzo dużo będzie zależało właśnie na ile w ogóle taki paradygmat demokratyczny, demokratycznego rozwiązywania problemów się zachowa jako praktyka społeczna, nie tylko jako ideał, prawda, taki powiedzmy politologiczny czy filozoficzny, tylko po prostu jako sposób życia, że uznamy, że to jednak jest lepiej. I tu w Polsce na przykład jednak bardzo dużo się wydarzyło w ciągu ostatnich lat. My teraz takie badania w fundacji będziemy niedługo publikować. One bardzo ciekawe, są wieloznaczne, ale właśnie pokazują ten proces zakorzenienia samorządów w świadomości społecznej. Czym tak naprawdę jest demokracja lokalna, bym powiedział, na ile ona jest dostrzegana. I tu nie chcę teraz o tym opowiedzieć, ale w każdym razie to pokazuje to, że rzeczywiście to jest miejsca odrodzenia jakiegoś jakby demokracji i wiary w jej skuteczność, właśnie zdolność rozwiązywania problemów, z którym trzeba się mierzyć, no właśnie są na dole. Zresztą pandemia też to pokazała. Znaczy, bez jednak sprawności władzy lokalnej, czy środowisk lokalnych może, bo to nie sama władza, to była współpraca lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, tak to nazwijmy właśnie, z władzami, która spowodowała, że mimo absencji państwa praktycznie w tym wszystkim, prawda, no jednak całkiem przyzwoicie tę pandemię, no poza tym elementem zdrowotnym jakby tutaj, ale w sensie organizowania życia społecznego, zaspokajania takich potrzeb elementarnych z wywożeniem śmieci, prawda? Mimo że rząd utrudniał jak mógł, wprowadzając, to było niebywałe. Ile energii poświęcił rząd na przeszkadzanie, prawda? Samorządowi w realizowaniu swojej misji, mimo wszystko to zadziałało, także więc ja tutaj patrzył, że właśnie ten poziom lokalny jest dobrym filtrem do kontrolowania właśnie, odwrócenia relacji, że wobec siły takich mediów jak Facebook czy podobnych. Ale to trzeba rzeczywiście chyba poważniej do tego podejść zbiorowo, że tak powiem, to powinien być temat jakiegoś takiego wspólnego sojuszu wszystkich sił, które rzeczywiście demokracja jest na myśli. To nie tylko, że tak powiem, obecny rząd jest problemem i formacja rządząca, ale właśnie jeszcze parę innych takich czynników o wymiarze globalnym, które też trzeba by wspólnie jakoś ponad podziałami wziąć pod analizę.
To ja jeszcze mam takie pytanie o takie duże trendy na przyszłość. Bardzo dobre wydanie specjalne tygodnika The Economist, The World Ahead in 2022, czyli taki numer o tym, jaki świat nas czeka w 2022 roku. Obejmuje omówienie różnych trendów, poza tymi, o których rozmawialiśmy. I tutaj między innymi wzrost technologii, wyścigi na loty w kosmos. Co jeszcze? Zmiana klimatyczna i próby zaradzenia. Co jeszcze? Wzrost kryptowalut, a także polityczny futbol, czyli umieszczanie różnych mistrzostw futbolowych w krajach bardzo nieciekawych politycznie, ale chcących się pokazać. Od siebie bym dodała jeszcze wielka batalia o wolność słowa. To bardzo wyraźnie widać, jak centrum próbuje się bronić przed radykałami z lewej i z prawej strony. Prawdopodobnie ona nas czeka w 2022 roku. I prawdopodobnie także wielka batalia o prawa kobiet. bo to te prawa są ograniczane przez tych, którzy pragną rozstać się z liberalną demokracją. A co ty byś, Edwinie, powiedział jako twoje trendy? Co jeszcze, o czym powinniśmy pamiętać w 2022 roku?
Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, którą w tej chwili widzę, że jakoś tak przykuła uwagę w zachodniej prasie po tegorocznych akurat nominacjach literackich. Nagroda Nobla, Goncourtów, Booker. Wszystko dostali pisarze pochodzący z Afryki. I to nie jest tylko kwestia tutaj oddawania sprawiedliwości w odpowiedzi na ruch Black Lives Matter, tylko znacznie głębszego, ciekawszego procesu, który widać wyraźnie w Afryce, też narasta. W 2020 roku zostały takie opublikowane bardzo ciekawe badania pokazujące w 14 krajach afrykańskich badania młodzieży, jak oni myślą o przyszłości. No więc zdecydowana większość tych ludzi jest przekonana, że XXI wiek należy do Afryki. Oni wcale nie chcą emigrować. To poziom deklaracji migracji do Europy jest chyba mniejszy niż deklaracji w Polsce do chęci wyjazdu z Polski. No więc to my mamy swoje fantazje, prawda, o tym, jak oni by bardzo chcieli uciec. Natomiast oni są przekonani, że z tych badań przynajmniej wynika, ale nie tylko, bo to widać też z różnych trendów kulturowych i technologicznych, że wierzą, że dzięki właśnie technologii chociażby będą w stanie tą swoją przyszłością zarządzać w sposób taki, jaki odpowiada ich aspiracjom, które nie muszą być takie same jak aspiracje świata zachodu. Ale też mają świadomość, że niekoniecznie to jest model, który da się skopiować. I te wizje na przykład przyszłości w 2050 roku są bardzo ciekawe, ale faktem jest, że to nie jest tylko na poziomie takiej jakby marzenia o lepszym życiu w najmłodszym kontynencie, prawda? Jeśli chodzi demograficznie, który będzie jeszcze też najliczniejszy, tak? W 50 roku 40% ludzi na Ziemi będzie mieszkało w Afryce. Tylko też przekonania, że rzeczywiście poziom wykształcenia chociażby ludzi kompetentnych, zdolności właśnie w wykorzystania technologii, cały ten to Achillem Mbembe dobrze pisze właśnie o tym całym przyszłości wiedzy, ale w liczbie mnogiej, prawda? Że odchodzimy w rzeczywistość pluriwersalną, która oznacza, że nie ma już tylko jednego słusznego modelu wywodzącego się z oświecenia europejskiego, prawda? Który się przekłada potem na przykład na jedno rozwiązanie technologiczne w postaci Facebooka, no tylko zaczynamy żyć w pluriwersum. Jednym z aspektów tego procesu jest bardzo intensywnie teraz trwający taki proces dekolonizacji technologii, to znaczy właśnie ich podporządkowania celom mieszkańców Afryki, ale też w Ameryce Południowej podobny proces się dzieje. W tym często uczestniczą aktywnie naukowcy ze Stanów Zjednoczonych chociażby, którzy też mają często korzenie na przykład z Afryki. Taki Clapperton Mafunga jest z MIT, który bardzo ciekawie właśnie z Afryką współpracuje. I to razem powoduje na przykład zjawiska, na których nie mamy świadomości. Na przykład to, że mówiliśmy o krajach, które sobie doskonale poradziły z pandemią, mówiąc o Japonii, o Portugalii, a jednym z takich jest też Rwanda. No nie jest to może wzór demokracji, ale niemniej jednak władza ma tam bardzo wysoki poziom legitymacji i sposób, jaki tam sobie poradzono dzięki właśnie nowym technologiom i innym, to jest warty uwzględnienia. Podsumowując, dla mnie głównym trendem, czy to chyba będzie odkrywanie właśnie tego pluriwersalnego charakteru świata i dostarczania rozwiązań, że te makrotrendy, które ciągle projektujemy, The Economist jest ciągle jeszcze też takim przykładem, jakiegoś wyścigu kosmicznego i tak dalej. Coś takiego się na pewno będzie działo jako element walki o hegemonię, ale równolegle będzie znacznie więcej właśnie takiego podaży właśnie ciekawych pomysłów na przyszłość i na problemy, które mamy, płynących spoza centrów tego świata. I to tu bym bardzo uważnie się temu przyglądał. Nie wiem, czy to w 2022 roku jakoś mocno już wybrzmi, ale już bardzo mocno w kulturze na przykład afrykańskiej, pod hasłem afrykańskiego futuryzmu zaczyna to funkcjonować. W literaturze science fiction, w filmie, w muzyce. To jest rzeczywiście po prostu silny ruch, którego my nie dostrzegamy ze względu na swój prowincjonalizm, co tu dużo ukrywać. Znaczy, co my wiemy o Afryce, nie? To już Kapuściński mówił, pozamykaliśmy wszystkie agencje prasowe, pozamykały biura i tak dalej. Niewiele wiemy. Oni wiedzą o nas dużo, ja sami też fajne rzeczy robią. Oczywiście nie chcę tu idealizować obrazu świata, który jest też no, który trwa endemiczny jakby w wielu krajach, wojna, prawda, terroryzm, no ale to też jest wielki kontynent, prawda, i każdy z tych społeczeństw i krajów jest też inny, więc to jest jakaś olbrzymia mozaika i na pewno warto tam patrzeć. To jest takie moje osobiste odkrycie ostatnich, bym powiedział, ostatniego roku, właśnie spojrzenie tam w tamten obszar.
Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za otworzenie naszych oczu na możliwość pluriwersalizmu, bo ja mam czasem wrażenie, że gdzieś tam w tym naszym właśnie populistycznym grajdołku, w tych naszych problemach grzęźniemy do tego stopnia, że bardzo trudno jest o jakikolwiek peryskop i wyjrzenie ponad powierzchnię tego, w czym jesteśmy zanurzeni, a w czym jesteśmy zanurzeni, to nie będę z racji wpojonych mi przez rodziców dobrych manier precyzować dalej, ale może też te dobre maniery są jakimś problemem. Coraz bardziej, może za bardzo je mamy, nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo Ci dziękujemy za to, że zechciałeś nas jeszcze przedświątecznie odwiedzić na naszym szczycie. Bardzo dziękujemy za to, że poświęciłeś nam czas.
Ja dziękuję bardzo za możliwość porozmawiania tutaj właśnie w takich no, ponurych generalnie okolicznościach, ale zawsze warto rozmawiać mimo wszystko.
Dzięki wielkie i mam nadzieję, że do zobaczenia i mam nadzieję, że będziemy mogły za rok na przykład znowu się z Edwinem spotkać i sprawdzić, które z tych prognoz i megatrendów rzeczywiście odegrały najistotniejszą rolę. To jest ciekawe, taka ewaluacja.
Dokładnie.
Dzięki wielkie, Karolino. Państwu dziękujemy.
Dziękujemy.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za to, że zechcieli nam Państwo poświęcić swój czas. Dziękujemy za to, że są Państwo z nami. Zapraszamy na czwartkowy podcast Jarosława Kujsza i piątkowy podcast Jakuba Bodzianego, również w Kulturze Liberalnej. Nas można oglądać na stronie Kultury Liberalnej, na facebookowym profilu oraz na portalu YouTube. No i słuchać można naszych podcastów w każdym Państwa ulubionym serwisie streamingowym. Bardzo dziękujemy za wsparcie ze strony Państwa, a my zapraszamy na 29 grudnia na specjalne wydanie naszego widoku z K2. Zapraszamy Państwa serdecznie do rozmowy, bo to będzie taka sesja pytań i odpowiedzi. Prosimy Państwa o zadawanie nam pytań. My będziemy na nie odpowiadać 29 o 20:30 tradycyjnie. No i już się zaczynamy przygotowywać do tego, prawda?
Tak, już się boję, jakie pytania Państwo zadadzą, ale zapraszamy. Prosimy o pytania, będziemy odpowiadać. A na razie dużo i dobrze życzymy na świąteczny czas.
Niech Państwo sobie odpoczną, niech Państwo będą zdrowi, bo zdrowie jest zdecydowanie najważniejsze, ale niech też Państwo będą szczęśliwi, bo to jest podobno główny przedmiot ludzkich dążeń, to niech te święta będą dla Państwa zdrowe i szczęśliwe. Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy.